Rozpoczynamy drugą godzinę naszego wieczornego spotkania. Jest z nami hetman Wielki Kapituły Rycerstwa Polskiego, adwokat Michał Wojtysiak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Prosto spod Grunwaldu.
No tak, dokładnie.
Trochę może dni minęło już od samej bitwy, ale uwzględnijmy wszak, że rycerze poruszają się konno.
I pieszo.
To trochę zajmuje.
A poza tym jeszcze rycerze byli na oblężeniu Malborka. Bo przecież po bitwie pod Grunwaldem no, trzeba było podjechać ze wszystkimi siłami i próbować zdobyć zamek. No ale niestety tym razem się nie udało i z tego co wiem, wielki mistrz von Plauen odniósł zwycięstwo i król Jagiełło niestety z niesmakiem musiał odstąpić od oblężenia. Ale najpierw zgromił krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem.
Tak. No właśnie. I jak bitwa? Rozumiem, że wynik bez zmian.
Tak, wynik jest bez zmian. Jak zawsze wojska polskie odniosły zwycięstwo. No, byłoby dziwnie, gdyby było inaczej. No bo jednak bitwa jest odwzorowaniem, odwzorowaniem wydarzenia historycznego i jest formą pamiątki nad tą wielką polską wiktorią. Aczkolwiek no, czynniki różne twierdzą, że może kiedyś będzie inaczej. Ale powiem tak. Najważniejsze, że impreza się odbyła. Dni grunwaldzkie po raz pierwszy od 2019 roku rozpoczęły się. Także wróciliśmy do kontynuacji tego zdarzenia. W tym roku to było...
Czyli 25.
Tak, to było 25-lecie imprezy. Więc no, miało to dużą rangę, szczególnie dla rekonstruktorów i dla głównych organizatorów, czyli Krzysztofa Góreckiego i Jacka Szymańskiego. No i dla nas było to ogromne święto, bo mogliśmy się spotkać w tak dużym gronie po raz pierwszy od 2 lat, właściwie 3.
Czyli w jak dużym gronie?
No rekonstruktorów w tym roku przybyło na pola Grunwaldu w granicach 4 do 6 tysięcy. Nie wiem dokładnie, bo nie mam takich danych, ale... Biorąc pod uwagę ilość osób w poszczególnych obozach chorągwi i krzyżackich polskich, to taka liczba może istnieć. Do bitwy według informacji, które uzyskałem, wyszło około ponad 1300 rekonstruktorów. Mieliśmy około 60 koni. Wobec tego cała inscenizacja, oczywiście ja tylko wiem, jak to mówią moi znajomi, którzy oglądali. Wyglądała bardzo realnie i bardzo, bardzo fajnie. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Coraz częściej im zazdroszczę tego, że ja nie mogę tego obejrzeć z zewnątrz, tylko od tych 25 lat siedzę wewnątrz. No ale no, to są prawa i obowiązki inscenizatora.
To jest w ogóle organizacyjnie te dni Grunwaldu i w ogóle organizacja bitwy pod Grunwaldem, rekonstrukcyjna. To jest takie nie lada wydarzenie i podam tylko takie dane o kilku tysiącach kostek siana i słomy dla koni. To tylko taki jeden z drobiazgów, które wskazują na skalę tego wydarzenia. No ale podejrzewam, że jak konie, to i rycerze
też
wymagają sporych nakładów.
Tak. To znaczy, niestety, panie redaktor, poruszyła temat, który w tym roku jest tematem trudnym. Dlatego, że możemy tak twierdzić jako rekonstruktorzy, że główni nasi gospodarze no, nie doszacowali nieco finansów i nie przygotowali odpowiednio struktury pod potrzeby grunwaldzkie. Dlatego, że ku naszemu zdziwieniu po przyjeździe na pole bitwy, no, której uczestniczymy jako rekonstruktorzy w formie no, dobrowolnej i całkowicie bezpłatnej, dowiedzieliśmy się, że musimy kupić sobie drewno. No nie ma słomy, aczkolwiek fakt, że nie ma słomy już był znany nam wcześniej. Nie było ogrodzeń obozów, nie przyjechały wszystkie urządzenia potrzebne do higieny, no takiej, czyli tak zwane to i toje. Oczywiście one w pewnym momencie już się pojawiły, także wszystko było w porządku. No i było wiele innych różnych takich, nieporozumień, ale było wiele różnych takich problemów egzystencjonalnych, które musieliśmy pokonać. Wobec tego zamiast odpoczywać i oczywiście pokazywać to średniowiecze, dużo czasu, szczególnie organizatorzy części historycznej, czyli pan Krzysztof Górecki, pan Jacek Szymański, a także my jako dowódcy grunwaldzcy, bo ja poza tym, że jestem hetmanem, jestem jeszcze dowódcą naszej lokalnej chorągwi ziemi łęczyckiej. Razem z moimi kolegami przybocznymi musieliśmy wykazać się dość dużą zaradnością, aby te wszystkie warunki dla bytujących tam sprawić, tak? Czyli musieliśmy pozyskać drewno, musieliśmy pozyskać ten płot, musieliśmy postawić. No, Niestety mogą sobie Państwo obejrzeć reakcję rekonstruktorów na te trochę gorsze warunki niż zawsze. Na YouTubie wpisując sobie Wici Grunwaldzkie 2020. Tam będą Państwo mogli zobaczyć, jak wszyscy dowódcy grunwaldzcy i uczestnicy bitwy pod Grunwaldem zareagowali na tą sytuację. I każdy tam ze swojej strony w sposób, myślę, dosyć oględny i ładny podsumował to wszystko. Taką częścią parodystyczną, która jakby dotyczyła tego problemu, była próba generalna, podczas której rekonstruktorzy byli przygotowani z transparentami, na przykład Grunwald tylko dla rekonów, albo zbieram na Grunwald, albo Słoma Plus, no generalnie różne takie programy pomocowe, jakby trochę oparte na naszej teraźniejszości były wprowadzane. No bo to nie jest tak, że jak to niektórzy obserwatorzy oglądają, czy twierdzą, że tam rycerze sobie przyjeżdżają, żeby sobie odpocząć, albo żeby się napić piwka, albo miodu, albo żeby pospędzać sobie miło czas. Tylko oczywiście to jest forma wakacji, ale jesteśmy tam troszeczkę skoszarowani, dlatego że taka inscenizacja, żebyście Państwo mogli to zobaczyć, żeby to miało swój efekt, no to jest składowa kilkunastu różnych elementów, między innymi uczestnictwa przez nas w próbach, które są tam organizowane, przywiezienia przez nas określonego sprzętu, od głupiej zbroi, która musi ładnie wyglądać poprzez poszczególne części oporządzenia, po namioty, w których śpimy. No a już nawet, ja już nie mówię o kwestiach koni, tak? No te konie trzeba jednak tam przywieźć, trzeba je o nie zadbać, trzeba im dostarczyć jedzenia. To pani dyrektor mówiła, te kostki słomy, no dla koni są bardzo potrzebne. A przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, co zresztą podkreślali nasi gospodarze tamtych ziem, że przecież jest inflacja i są czasy ciężkie. No tak, tylko że ta inflacja i czasy ciężkie dotyczą też rekonstruktorów. A wydaje mi się, że w tym roku o tym może nie zapomniano, ale lekko ten problem zbagatelizowano. Może to jest kwestia...
Może trochę zapomnieli organizatorzy, jak to ma wyglądać
no może po tak, to pandemii. Jest kwestia, myślę, że tak, że to jest kwestia pandemii, że to jest kwestia tego wypadnięcia z tego pewnego kieratu i mamy nadzieję, że w przyszłym roku no, ta sytuacja się poprawi.
Jest o co powalczyć, bo przecież bitwę pod Grunwaldem w inscenizacji waszej ogląda nawet kilkaset tysięcy turystów.
No, może nie kilkaset tysięcy.
No podobno czasem rachunki wskazywały, że nawet i tyle.
To znaczy w 2010 roku, kiedy była największa inscenizacja związana z 600-leciem, no to było ponad 100 tysięcy osób. Natomiast średnio to jest około między 60-50 tysięcy osób. W tym roku myślę, że było trochę mniej. Ale to była też kwestia jeszcze związana też z następnym błędem, myślę, organizacyjnym, związanym z brakiem jakiegokolwiek marketingu ze strony organizatorów. Dlatego, że nie było nawet plakatu grunwaldzkiego. Nie było, bardzo mało się na temat Grunwaldu mówiło w mediach i taką wielką tubą medialną to byliśmy my, rekonstruktorzy, którzy w różnych mediach społecznościowych naświetlaliśmy, że ta impreza jest. Tutaj staraliśmy się jako kapituła bitwy pod Grunwaldem, bo to jest też taka podorganizacja, która się tym zajmuje, staraliśmy się te informacje rozprzestrzeniać pomiędzy znajomych i tak dalej, i tak dalej. No i powiem tak, no, na przykład naszych znajomych przyjechało dosyć dużo, więc dało
czyli
się
nawet po prostu taką pocztą trochę pantoflową,
tak, pantoflową dokładnie.
Można było przyciągnąć zainteresowanych, czyli trochę tutaj rzeczywiście zabrakło. No a dodajmy, że to jest przecież nie tylko bitwa sama, ale to są też zawody różnego rodzaju,
tak.
Zawody ucznicze, jak doczytałam, i szachy historyczne,
tak.
Piłka średniowieczna, tak. I koncerty muzyki dawnej.
No i co najważniejsze, jedne z najważniejszych w kraju rozgrywek turniejowych, czyli z turnieju Złoty Pas Grunwaldu, turnieju Srebrny Pas Grunwaldu. To są turnieje, które mieszczą się w rankingu ogólnoświatowym. O ile ktoś powie, że popełniam błąd. Nie do końca wiem, jak to wygląda. Natomiast są to turnieje punktowane, w których startują zawodnicy buhurtowi, czyli rycerze, którzy zajmują się sportowo walkami, którzy za to dostają określone punkty i dostają też określone nagrody. No i te turnieje cieszą się ogromną popularnością wśród widzów. A już nie mówię też o tym, że mamy też na Grunwaldzie do czynienia z bardzo dużym można to nazwać marketem średniowiecznym, dlatego że na Grunwald przybywają ze wszystkich stron Polski i zagranicy rzemieślnicy pokazujący swoje wytwory swoich rąk.
Jeszcze taki jarmark rzemiosła.
Tak, tak. I rzeczywiście to, co tam można dostać i zobaczyć i kupić, no to to jest rarytas dla wielu z nas, ale także myślę, że dla nierekonstruktorów, tak? I to jest
właśnie,
coś,
to ta buława została zakupiona?
Nie, buława niestety nie została zakupiona. Kapituła na razie, nawiązując do naszego przedostatniego spotkania, na kapituła na razie się będzie skupiać na przygotowaniu nowej chorągwi kapitulnej, która ma być historyczna i która ma być ładna, a ja jako hetman no nie jestem aż tak próżny. Ja na tą buławę, jak zasłużę, to pewnie ją dostanę. Na razie jestem skromną osobą, bez buławy i tak wszyscy wiedzą, że jestem hetmanem.
No dobrze. Myślę, że część naszych słuchaczy pewnie będzie ciekawa, jak to wygląda z ubraniem rycerza, wyposażeniem rycerza. Chyba sporo kilogramów dźwigacie na barkach.
No, zgadza się.
Gorąco było, więc...
No, raczej w tym akurat pogoda nas troszeczkę rozpuściła, bo nie było tak gorąco, nawet padało. I taka w pewnym momencie zrobiła się taka nieprzyjemna pogoda, bo był deszcz i to taki ostry, ale wywołało to wspaniałe efekty, dlatego że dym z palącej się wioski zaatakowanej przez złych, niedobrych krzyżaków rozprzestrzenił się po tym polu tak majestatycznie i nagle z tego dymu właśnie wypadli jeźdźcy z zakonu. Wyglądało to bardzo, tak bym powiedział, plastycznie, filmowo. Mm. No, takie ciarki mogły nawet po wszystkich nas przejść. Także były efekty. Natomiast wracając do wagi i do tego, co rycerz musi mieć, no oczywiście poza tym nowoczesnym wyposażeniem w postaci konia, czy koni mechanicznych, które nas przywożą tam, prawda, na czterech kółkach. Nie ukrywam, że rzeczywiście musimy mieć to wyposażenie. No jeżeli chodzi o wyposażenie rycerza w chorągwi ciężkie, bo pod Grunwaldem występują dwa rodzaje chorągwi. Są chorągwie ciężkie, czyli są to rekonstruktorzy odtwarzający rycerzy ciężkozbrojnych, posiadających pełne opancerzenie. Właściwie są to rycerze spieszeni, normalnie powinni być na koniach, ale no, w naszych czasach umiejętność jeżdżenia konno w pełnej zbroi jest rzadką umiejętnością, która przy naszych obowiązkach, które mamy codziennych, no niestety musi zejść na dalszy plan. Generalnie koledzy są spieszonymi rycerzami, no i powiem tak, taki pancerz trochę waży, bo to jest tak, no, na swoje ciało trzeba założyć najpierw koszulę, oczywiście gacie, to wszystko jest z lnu albo z bawełny. Następnie na to nakłada się przeszywanice. To jest rodzaj takiego kubraka pikowanego, który wkładany jest pod zbroję. Oczywiście ma już on swoją wagę i jest dosyć gruby, żeby zapewnić odpowiednie tamowanie siły ciosu. Na nogi zakładamy albo nogawice z grubej wełny, albo nogawice pikowane, też żeby te nogi były jakoś chronione. Natomiast na to wszystko zostają nałożone elementy zbroi płytowej. Zależy oczywiście jakiej zbroi, bo niektórzy z moich kolegów i koleżanek, bo co ważne, kobiety też biorą udział w inscenizacji grunwaldzkiej i bardzo dobrze sobie zresztą dają radę. Pozdrawiam tutaj naszą Agnieszkę z Łęczycy, która w tym roku chyba wygrała jeden z turniejów. Natomiast rekonstruktorzy mają na sobie albo pełną zbroję, tak zwaną białą, czyli kirys i naramienniki, nagolenniki i nogi, no tak to można nazwać, z blachy, nie krytej niczym, tylko wypolerowanej. Są też tak zwane kirysy kryte, czyli to są takie kirysy, takie części uzbrojenia, które składają się z kilku elementów, które ze sobą tworzą powierzchnię taką ochronną, a one są kryte skórą. Mamy jeszcze tak zwane płaty, czyli to są elementy skórzane z wypełnieniem metalowym. Są kolczugi, albo na kolczugi nakłada się elementy na przykład jakiegoś półpancerza. Tak? Więc to są różne wariacje. Na początku XV wieku, jeżeli chodzi o uzbrojenie żołnierzy, rycerzy polskich, czy w ogóle może wojska polskiego, tak, w tym czasie i wojska zakonnego, no, stosowano przeróżne typy uzbrojenia i niektóre miały no, już swoje czasy, tak, a niektóre były nowoczesne. No to Maćko z Bogdańca właśnie miał ten tak zwany biały kirys chyba. No to była nowinka wtedy, tak? To wtedy tak zbroja mediolańska, jak to tam Ksienkiewicz opisywał, no to była taka to rzadko spotykana wśród rycerstwa polskiego. Raczej u nas stosowano kolczugi i elementy jakiegoś doposażenia metalowego. Tak? No do tego dochodzi oczywiście hełm, który musi być hełmem zamkniętym, zasłoną, czy taką maską, którą się zasłania na twarz. Z reguły są to psie pyski. To też na krzyżakach państwo mogą zobaczyć. Tam właśnie głównie krzyżacy mają te psie pyski, takie wstrętne, okropne, to z tymi dziurami, tak tego. No w tym ciężko się oddycha, ale no chroni, tak? Są też kapaliny, są też łebki, czyli hełmy bez zasłony. Mamy oczywiście rękawice różnego rodzaju, bo mogą być rękawice z kolczugi, mogą być rękawice z blachy, czyli rękawice tak zwane klepsydrowe. No i do tego mamy części uzbrojenia na ręce i na nogi. No, my to nazywamy nogi i ręce, no, ale generalnie no, to tam są nałokietniki, naramienniki, opachy, obojczyki, no różne. No, można by tego wymienić. Tylko, że to wszystko, to całe żelastwo, jak już się na siebie założy, no to myślę, że tak waży te 20 kilo dobrze, nawet myślę, że czasami więcej. No i w tym trzeba przejść sobie z obozu na pole bitwy, czyli jakiś kilometr mniej więcej. No trzeba sobie w tym pochodzić i trzeba w tym powalczyć. Ja mam i moja chorągi, jesteśmy trochę bardziej szczęściarzami, ponieważ rekonstruujemy chorągiew, rotę pieszą, mamy charakter chorągwi lekkiej, w związku z tym te wszystkie elementy uzbrojenia obowiązkowe w chorągwi ciężkiej, czyli na przykład no, pełen kirys płytowy na przykład, u nas nie obowiązuje. U nas wystarczy, że na przykład ktoś ma przeszywanicę i ma hełm i ma chronione ręce i nogi, tak? Moja chorągiew występuje, jest taką chorągwią specyficzną, ponieważ wykorzystuje wszelkie rodzaje broni, które były dostępne w średniowieczu, dla piechoty oczywiście, bo mamy kombinację pawęży, czyli takich dużych tarcz ochronnych, mamy kuszników, oczywiście strzelających ze specjalnych pacyn i mających cięciwy z gumy wykonanych, żeby nikomu nie zrobić krzywdy, mamy halabardników, mamy kopijników, czyli ciężko zbrojnych rycerzy, którzy chronili boki. No i mamy też jakichś kilku strzelców z bronią czarnoprochową, no bo wtedy tej broni czarnoprochowej tak naprawdę nie było. No i w tym roku udało się naszej chorągwi odwzorować taki szyk z tamtych czasów, właśnie polegający na tym, że naprzedzie szli pawężnicy, którzy chronili całą chorągiew, a za nimi szli strzelcy. W pewnym momencie pawężnicy się zatrzymali, chroniąc strzelców, którzy oddali za nich strzały. Następnie, że tak powiem, pierwszy szereg i drugi szereg, czyli pawężnicy i ci strzelcy musieli się rozejść, weszli halabardnicy, którzy weszli do starcia. No, wyglądało to bardzo fajnie, no, ale też no, trwa te przygotowania do ustawienia tego manewru. No, nie jesteśmy niestety wojskowymi. Nie mamy jednak tego przygotowania i drylu. No też trwały troszeczkę, tak? Więc moja chorągiew no, bardzo ładnie sobie z tym dała radę i potem w związku z tym, że jesteśmy lżej oporządzeni, no właściwie całą inscenizację biegaliśmy po polu bitwy, ponieważ mieliśmy bardzo dużo różnych miejsc, które musieliśmy odwiedzić. Tak? Skończyło się to w końcu atakiem na tabory broniących się zakonników, które no, oczywiście jak co roku pokonaliśmy. Tak? To, ale u nas to wyposażenie jest lżejsze i rzeczywiście można biegać. Tylko trzeba mieć jeszcze buty odpowiednio przygotowane, bo na skórzanych podeszwach, jak są tylko w ciżmach, no to też na tej mokrej trawie to tak tego. Zresztą był jakiś wypadek z tego, co wiem. Jeden z chyba skrzyżaków się poślizgnął, więc tam doszło do jakiegoś tam chyba złamania. No ale to była jakaś taka, to było takie niefortunne zdarzenie, niezwiązane nawet z samą walką.
Z organizacją. Tak. Czy bezpieczeństwa na tak. przykład.
Znaczy tutaj na szczęście, jeżeli chodzi o organizację bezpieczeństwa, to nigdy na inscenizacji grunwaldzkiej nie było jakichś nieporozumień. To o ten element imprezy zawsze wszyscy organizatorzy bardzo dbają. Są z nami lekarze, mamy Towarzystwo Karetek Pogotowia, są policjanci, jest tak zwana Justycja Polowa, to jest taka organizacja rekonstruktorów, którzy dbają o bezpieczeństwo i sprawdzają też przy okazji justycjusze nasze uzbrojenie i bezpieczeństwo w tego stroju, w którym jesteśmy. Więc ten problem bezpieczeństwa akurat podczas inscenizacji grunwaldzkiej jest bardzo ważny. Tak? I nikt nie pozwala sobie tutaj na odrobinę jakiegokolwiek dowolności. Tak? Wszystkie procedury są przećwiczone i szczególnie, że na przykład no, używamy też tam broni czarnoprochowej, więc strzały są i są konie, które no, też muszą być przeszkolone, jeżeli chodzi o kwestie no, kwestię strzelania. No, mieliśmy taką sytuację, że przed naszą chorągwią, która zaczyna w ogóle inscenizację grunwaldzką, ustawili się konni rycerze, no i przy pierwszych strzałach wojsk zakonnych te konie zaczęły się narowić. Na szczęście moi pawężnicy zrobili tak zwaną ścianę tarcz, no i te konie za sobą miały ścianę, więc byliśmy chronieni, tak. No to takie są elementy, które nam pozwalają też bezpiecznie wyjść do tej bitwy i ją opuścić też. Tak to wygląda.
No to cóż, pozostaje mieć nadzieję, że ta kolejna edycja bitwy pod Grunwaldem i dni Grunwaldu będą lepiej zorganizowane, lepiej zaplanowane. Wy też zrobicie co w waszej mocy, oczywiście, żeby wyegzekwować swoje prawa.
Tak, oczywiście. Mhm.
A jeżeli chodzi o rycerzy łęczyckich, tak? To gdzie ich można zobaczyć?
To znaczy tak, niedługo będzie można ich zobaczyć w Strońsku.
Gdzieś bliżej, w
Strońsku. Strońsku pod Strońską Wolą za 2 tygodnie. Będzie jeszcze Inowłódz za 3 tygodnie. I będzie pod koniec sierpnia jeszcze bardzo fajna impreza w Czerwińsku.
To jest tak zwane
Mosty Jagieły. To jest tuż za Płockiem, tam gdzie kiedyś był przerzucany most pontonowy dla wojsk polskich podczas kampanii Wielkiej Wojny z 1410 roku. Tam jest piękne opactwo benedyktyńskie, z tego co się dobrze orientuję, tak mam nadzieję, że dobrze, nie popełniłem błędu. I tam co roku nasi znajomi z chorągwi, koło pasjonatów średniowiecza z Płocka, organizuje bardzo fajną, dobrą imprezę, podczas której i można spotkać rzemiosło, i można spotkać rycerza, a co najważniejsze, można popłynąć też Wisłą zabytkowym flisem. Natomiast w Zduńskiej Woli znowuż mamy piękny, wspaniały turniej w Skarpie nad Wartą, zwanej Grodem Mściwoja, gdzie nasi przyjaciele ze Stowarzyszenia Bractwa Rycerskiego Złoty Krzyż organizują coroczną imprezę dotyczącą oblężenia tego Grodu Mściwoja. No i tam też będzie się można zetknąć na przykład z artylerią średniowieczną i małą bitwą, inscenizacją, a co ważne, podczas tej całej imprezy będzie, że można na przykład wykąpać w Warcie, która blisko płynie. A co ważne, po 4 tygodniach w tym samym miejscu okopują się nasi rekonstruktorzy, którzy bronią się przed Niemcami w bitwie o Beleń, tak zwane. To jest to samo miejsce.
Także już można zostać właściwie.
Tak, oczywiście. No i w ogóle jeszcze co ciekawe, to tak nawiązując, bo jesteśmy w Radiu Łódź, zaczynamy myśleć o naszej następnej rocznicy przyszłorocznej, bo w przyszłym roku z tego, co się tak dobrze obliczamy i co kanclerz Bractwa obliczył, to tak 600 lat będzie naszego miasta. I mamy nadzieję, że władze miasta będą chciały skorzystać z potencjału chorągwi ziemi łęczyckiej i w jakiś sposób nawiązać współpracę związaną z naszym uczestnictwem.
Trochę historycznie tak przypomnieć.
No tak, no myślę, że tak. No, nawet Jagiełło się może znajdzie na koniu, także może by warto było spróbować. No mamy, w każdym razie też uwzględniamy to w naszych planach przyszłorocznych.
To w takim razie z tymi planami i z opowieściami o między innymi o organizacji bitwy pod Grunwaldem, nieco zawiedziony, opowiadał nam hetman wielki kapituły rycerstwa polskiego, Michał Wojtysiak. Bardzo dziękuję za to
spotkanie. Dziękuję bardzo Państwu. Dobrej nocy.